To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
o tym, czym jest Muzeum Pamięci i dlaczego warto wspierać tę inicjatywę.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w 8.10. Zapraszam na nasz podcast w środę. A w studiu są z nami Barbara Tichy, edukatorka z Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I Marcelen Dinoveles, przez lata wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wcześniej dziennikarz, a teraz między innymi wiceprzewodniczący Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy w skrócie gerontolog? Dzień dobry.
W skrócie, no ale też chciałem tak funkcjonować.
Tak, nie, no tak, to, no dziękuję oczywiście, ale z zawodu teraz jestem gerontologiem.
A spotykamy się dlatego, że jutro przypada Międzynarodowy Dzień Muzeów, 18 maja, i będziemy rozmawiać o inicjatywie Muzeum Pamięci, która z muzeami, nie tylko dzięki nazwie, ma wiele wspólnego. Basiu, o co chodzi?
Muzeum Pamięci to jest właściwie innowacja społeczna. To dla mnie to jest duża radość, że z muzeum, które zwykle kojarzy się z czymś bardzo starym i zabytkowym, można kojarzyć coś takiego jak innowacja społeczna. Muzeum Pamięci to jest projekt, który skierowany jest do opiekunów i osób chorych na choroby dementywne. I faktycznie realizacja tego projektu też pokazuje, że muzeum bardzo wiele tym osobom może pomóc i może bardzo poprawić ich jakość życia, dać im wiele radości.
Ponieważ mamy słuchaczy w różnym wieku, to poproszę o doprecyzowanie, Marcela. Choroby dementywne to jakie?
To są choroby, no jakby tak, demencja i otępienie to są wyrazy równoznaczne. Demencja, czyli osłabienie właśnie zdolności poznawczych, sprawności poznawczej, tak zwanej, to się tak fachowo nazywa. I to, co potocznie rozumiemy jako choroby właśnie, znaczy demencje i otępienia, to jest utrata pamięci, zwłaszcza pamięci krótkotrwałej, ale jak się już bliżej z tymi chorobami zetkniemy, to wiemy, że demencje prowadzą też do bardzo silnych zmian zachowań. I ta trudność właśnie w opiece nad ludźmi z Alzheimerem, Alzheimer jest jedną z chorób dających właśnie objawy demencyjne, to dla ludzi opiekujących się takimi chorymi najtrudniejsze są właśnie te zmiany zachowania, nie sama utrata pamięci.
Zmiany zachowania mogą polegać na czym?
Uporze, agresji, odmowie i takim braku współpracy. I to jest problem, który jest najtrudniejszy, bo wbrew pozorom brak zaniki pamięci, zwłaszcza krótkotrwałej, da się jakoś jeszcze obejść. Natomiast najtrudniej jest właśnie zapewnić osobom chorym dobrostan, w którym oni nie będą reagować na rzeczywistość tymi właśnie negatywnymi zmianami zachowania.
No i teraz pytanie, wracamy do naszej gościni. W jaki sposób może w tym pomóc muzeum?
Muzeum jest miejscem, w którym możemy spotkać no, na przykład dzieła sztuki, tak jak w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tak? Dzieła, artyści w tych dziełach sztuki odwołują się do treści bardzo takich uniwersalnych, bliskich każdemu człowiekowi, odwołują się do emocji. Dzięki temu możemy wprowadzać te osoby chore w trochę inne tematy niż to, w czym żyją codziennie. Bo bardzo często kontakt z osobą chorą siłą rzeczy ogranicza się do takich podstawowych tematów typu, czy wziąłeś lekarstwa, kiedy mamy wizytę następną, prawda? Czy zjadłeś dziś obiad, prawda? Dużo jest tych rzeczy, które zajmują nas na co dzień, które zajmują opiekunów, są bardzo trudne. Tu Marcel też wspomina właśnie o tych różnych trudnych zachowaniach. Próbujemy wprowadzić osoby chore w trochę inną rzeczywistość, w trochę inny świat. Wyjście do muzeum jest dla nich pewnym świętem, jest innym sposobem spędzania czasu, powodem, aby się ładnie ubrać, aby się dobrze nastroić. I też w kontakcie z dziełami sztuki możemy poruszać inne tematy niż to, co zwykle, czyli na przykład podróże, piękno przyrody, jakieś emocje. Staramy się nastrajać na takie bardzo pozytywne emocje w czasie tego zwiedzania. No i to daje wiele bardzo nieoczekiwanych efektów. Osoby z chorobami dementywnymi to często mają problem z tym, że właśnie ze względu na problemy z pamięcią, ze względu na problemy z wyrażaniem swoich uczuć, z tworzeniem zdań po prostu, pamięcią słów, Często wycofują się z takiego codziennego dyskursu. Często trudno im jest rozmawiać. Dzieła sztuki, też materiały specjalne edukacyjne, które przygotowujemy też, aby wspomóc tą naszą rozmowę, otwierają te osoby. One przypominają sobie wiele rzeczy, wiele doświadczeń. Są też taką podróżą w ich wspomnienia. Osoby, które zwykle mają trudność z wypowiadaniem się, nagle zaczynają przypominać sobie historię, opowiadać, rozmawiać. Otwierają się po prostu w muzeum.
No właśnie, tak praktycznie, gdybym zapytał. Załóżmy, że grupa takich osób udaje się do muzeum i staje przed bitwą pod Grunwaldem. Co kontakt z obrazem Matejki? Wiem, że to jest wzięty pierwszy lepszy z głowy. Wcale nie tak to musi wyglądać, ale no nie wiem, z Chełmońskim albo z kimś innym. Co to może dać osobie chorej?
No właśnie, to jest istota tego, że to jest innowacja, jak wspomniała Basia wcześniej, innowacja społeczna, bo to są jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, w samej nazwie tej innowacji opracowanej przez Marzenę Wójcicką z Fundacji Wyspy Pamięci chodzi o trochę odwrócenie sytuacji w muzeum, ponieważ realnie w ramach tego wydarzenia odwołujemy się do pamięci tych ludzi, którzy przychodzą, a nie do tego, co my jako edukatorzy czy muzealnicy mamy do przekazania tym naszym widzom. I to jest faktycznie odwrócenie o 180 stopni tego, czym jest wizyta w muzeum. Ponieważ znaczy tak, w takim przynajmniej pozornym, czy tak na pierwszym planie zawsze jest przekazywanie naszej wiedzy, dydaktyzm pewien, prawda? Że jest edukatorka, jest edukator, są osoby, które przychodzą i chłoną kontakt z dziełem sztuki i chłoną wiedzę, którą my ustnie im przekazujemy. I to jest dopiero takie doświadczenie, przeżycie bycia w muzeum w ramach pewnego jakby wydarzenia edukacyjnego. Natomiast pomysł Marzeny polegał na tym, żeby przyprowadzić ludzi z demencjami do muzeum i dać im mówić. Są dzieła sztuki, które ich inspirują, wywołują w nich emocje.
Tu pobudzają,
Basia,
tak?
Właśnie, Basia mówiła o tych emocjach. To jest tak, że demencje, mówiła też Basia o tym, że ludzie tracą słowa. Demencje zabierają ludziom możliwość logicznego myślenia często i często wyrażania się w logiczny sposób o rzeczywistości, o tym, co przeżywają chorzy. Ale demencje oczywiście nie pozbawiają ludzi emocji. Emocje to jest coś, co zostaje z nami do samego końca i dzieła sztuki pozwalają wywoływać albo przypominać. To jest też taka forma właśnie terapii reminiscencyjnej, że przypominają sobie ludzie z demencjami. Głównie chodzi oczywiście o przeżycia przyjemne, o wywoływanie w nich wspomnień związanych z tym, co im w życiu przyjemnego się wydarzyło. I dzieła sztuki do tego idealnie się nadają. I rolą edukatorów i osób, no jakby opiekunów w ramach tych zajęć jest tylko zainspirowanie, takie poprowadzenie lekkie, takie lekkie pchnięcie kogoś, kto ma sam potem już ten chory czy ta chora, mają sami zacząć mówić, otworzyć się. I to jest dla mnie, z mojego osobistego punktu widzenia, też doświadczenia w pracy z ludźmi cierpiącymi na demencję, kluczowe, że my w ramach tej innowacji chcemy słuchać tych ludzi, ponieważ no, tak jak powiedziała Basia na początku, życie człowieka chorującego na demencję często sprowadza się do wykonywania poleceń, a ci ludzie jeszcze w środku są, całe to ich bogactwo, ich człowieczeństwa w środku nie zamarło, nie wymarło. Oni żyją, przeżywają pewne rzeczy i w momencie, kiedy stają przed dziełem sztuki i są poproszeni, bo w zasadzie my ich tam prosimy, prawda? Basiu, ta rozmowa jest, trochę im dajemy informacji, minimalnie, bo te informacje są im po nic niepotrzebne w gruncie rzeczy. I prosimy ich, żeby otworzyli się dla nas też.
No dobrze, rozumiem, że macie już takie doświadczenie. Te warsztaty, byliście ich świadkami albo współprowadzącymi. Co na was robi wrażenie, zrobiło? Jakiego rodzaju historii usłyszeliście?
Ja mogę opowiedzieć taką historię, jeszcze może takie osobiste doświadczenie, bo jakby to, że zafascynowałam się tym, że faktycznie eksponaty muzealne, muzeum, sztuka bardzo jest takim narzędziem, można powiedzieć, pomocnym w kontakcie, w otwieraniu tych osób właśnie z chorobami dementywnymi. Przyprowadziłam kiedyś do muzeum moją znajomą, która cierpi na chorobę Alzheimera, z jej opiekunką i pokazywałyśmy jej obrazy, rozmawiałyśmy o obrazach, na których namalowane były kwiaty, to była martwa natura kwiatowa. I ten obraz bardzo jej się podobał i historie, które zaczęła opowiadać, swoje doświadczenia z ogrodów, kwiaty, które lubi, zapachy. Jej opiekunka patrzyła na mnie dużymi oczami i powiedziała: Basia, my mamy terapię z logopedą, żeby Basia, ta moja znajoma też nazywa się Basia, żeby Basia zachowała możliwość wypowiadania się, możliwość mówienia słów. Ćwiczymy to z logopedą. Ona tutaj wypowiedziała tak wiele zdań, tak wiele słów, opowiedziała o tak wielu swoich emocjach, bardzo dawno tak się nie wypowiadała. I właściwie obie miałyśmy łzy w oczach, patrząc na to, jak reagowała. I tak mniej więcej reagują ci podopieczni, którzy przychodzą na te warsztaty.
A na stronie sieci wsparcia.pl, łamane na Muzeum Myślnik Pamięci, gdzie można o tym projekcie więcej przeczytać, jest też inne twoje wspomnienie o pani, która zobaczyła rzekę rozlewającą się na łące i...
Tak, i wspominała o praniu pończoch. To może być takie dość śmieszne, ale faktycznie ja w ogóle jestem zdania, że artyści, którzy malowali te obrazy, niekoniecznie musieli chcieć, żeby przy tych obrazach stawał kurator i mówił, kiedy oni żyli, kiedy zmarli i do jakiego izmu są zaliczeni. Myślę, że właśnie bardziej zwracali uwagę na to, jak płynie nurt rzeki, jaki cień daje drzewo, jakie wrażenie na nas będą robiły te kolory. I myślę, że jak najbardziej mamy prawo, aby przywoływać te wspomnienia. Nawet takie dziwne, nawet to, że ta rzeka, ten zakręt przypomniał tej pani właśnie taki moment, że oni akurat dokonywali prania w takiej podobnej rzece. Tutaj właśnie o to chodzi, aby te obrazy poruszyły w nas takie bardzo indywidualne wspomnienia.
A ty, Marcel, co na tobie zrobiło wrażenie?
No, to jest kluczowe jest to, że to realnie ma znaczenie terapeutyczne, ponieważ no właśnie w opiece nad chorymi z demencjami najważniejsze jest to, żeby po prostu zapewniać im dobre życie, żeby pozwalać im na jakieś pozytywne doświadczenia. I to po prostu widać, że tak jak powiedziała Basia, że ktoś lepiej zareagował na kontrakt ze sztuką niż na zajęcia z logopedą. Tutaj z tych zajęć po prostu widać, że po każdej wizycie, po każdym takim przyjechaniu do muzeum, otoczeniu sztuki, te choroby się nie cofają, ale pewne ich objawy mogą być spowalniane. To pewnie też ludzie, którzy opiekują się chorymi na demencję, wiedzą, raz jest lepiej, raz jest gorzej. To jest takie płynne. I po prostu pod wpływem kontaktu ze sztuką i tego, że tym ludziom się właśnie daje im się mówić, pewne objawy się cofają. Że ktoś, kto na przykład nie wie, że się znalazł w Muzeum Narodowym, tutaj to Marzena zawsze opowiada, to jest takie bardzo, bardzo wymowne. Pani z demencją, rodowita warszawianka, która nie wiedziała po drodze, dokąd jedzie, gdzie jest, gdzie się znajduje, po zajęciach w Muzeum Narodowym wyszła i natychmiast rozpoznała w ogóle miejsce w Warszawie, Dom Partii, Rondo de Gaulle, Nowy Świat. Jakby to się jakby cofnęło. Ta dezorientacja w przestrzeni, bardzo charakterystyczna dla choroby, cofnęła się oczywiście nietrwale, ale no, dla każdego z tych chorych i dla ich opiekunów nawet taka chwila jest naprawdę warta wysiłku.
Właśnie, to jest też bardzo ciekawe, co opowiadają opiekunowie tych osób chorych, że faktycznie po zajęciach to otwarcie trwa dalej. To znaczy, że oni są chętni do rozmowy, że przypominają sobie wiele rzeczy. A też myślę, że sami opiekunowie, którzy często przygnieceni są tymi obowiązkami codziennymi, że nagle wprowadzenie takich trochę innych tematów, kiedy zobaczą tą swoją mamę, tatę, uśmiechniętych i którzy nagle zaczynają opowiadać o jakichś swoich wakacjach, które mieli dawno temu, że to są tematy, które na co dzień w ich życiu się nie pojawiają. Oni też to bardzo przeżywają i bardzo ich to wzrusza. Też to daje im możliwość może takiego otworzenia się, że czasem warto wprowadzać może też w tą codzienność trochę inne tematy, prawda? Że to pomaga.
Ja tak patrzę, Michał, że tak słuchasz, co my tu gadamy, że no Boże kochany, wzięli kogoś do muzeum po prostu i pokazali mu czy jej obrazy. Otóż to nie jest takie proste właśnie. No opowiadamy o czymś oczywistym, prawda, że po prostu zabierz chorego bliskiego do muzeum, ale tak się nie dzieje, ponieważ ludzie z demencjami, my właśnie ci zdrowi, mamy tendencję do traktowania ich jak zombie. Że oni po prostu już są tylko chorzy, że nie mają żadnego innego życia poza swoją chorobą. I ten wysiłek organizacyjny, żeby ich zabrać do tego muzeum, żeby ich wysłuchać, żeby dać im mówić, to naprawdę nie jest takie proste. I to naprawdę jest innowacja, żeby jakby tych muzeów w Polsce jest bardzo dużo i one muszą starać się o nowe publiczności, a to jest bardzo wdzięczna demografia, grupa ludzi, która przyjdzie i będzie szczęśliwa.
A jak duże powinny być te grupy osób zwiedzających, żeby całe to przedsięwzięcie każdorazowo miało sens?
Na pewno te grupy nie powinny być duże, ponieważ pracujemy, tak jak wspominałam, przygotowujemy różne materiały takie interaktywne, elementy zapachowe, coś do dotykania, do oglądania, różne dodatkowe materiały. No więc musi to być grupa, która zamyka się w około tak 10 osobach, ale to też są różne grupy, dlatego że my też współpracujemy na przykład z Centrum Alzheimera, gdzie przychodzą podopieczni ze swoimi opiekunami instytucjonalnymi. Ale też tutaj w ramach Muzeum Pamięci spotykaliśmy się z chorymi, którzy przychodzili ze swoimi opiekunami, swoją właśnie córką, opiekunami, którzy na co dzień nimi się opiekują, prawda? Także to są takie dwa rodzaje grup, opiekunowie ze swoimi podopiecznymi, albo takie grupy, byśmy powiedzieli, bardziej zorganizowane z jakichś ośrodków.
Prawda? Ale nie muszą być za duże też, żeby każda z tych osób miała szansę być wysłuchaną, żeby coś opowiedzieć. A powiedzcie proszę, czy na ten temat są dane, jak wiele placówek muzealnych w Polsce wspiera albo jest w tym projekcie?
No, to jest pilotaż, to jest innowacja, którą wprowadzamy i dziękujemy Gazecie Wyborczej, że podchwyciła temat, bo no, głównie chcemy na razie dotrzeć z tą informacją do muzeów, żeby to muzea.
Czyli Muzeum Narodowe w tym jest? Są jeszcze jakieś inne placówki, czy jesteście jedyni na razie?
Muzeum Pamięci było realizowane we współpracy z Muzeum Narodowym, ale projekt powstał w ramach innowacji społecznych, czyli jest takim materiałem przygotowanym do wzięcia przez wszystkie placówki muzealne,
czyli
do
osoby,
zaadoptowania u siebie.
Pracują w innych muzeach w Polsce, jeżeli nas teraz słuchają, mogą po prostu wejść na stronę sieciwsparcia.pl/muzeum/pamięci i jestem w tej chwili na tej stronie w studiu naszego podcastu i widzę, że tam jest po prostu wszystko genialnie opracowane.
Tak, bo to jest gotowiec. To jest gotowiec, właśnie. No, na tym to polega, żeby wypracowaliśmy coś, co jest do ściągnięcia, do nauczenia się i można robić to u siebie. Oczywiście, no, chcielibyśmy jakoś może szkolić muzea, czy jakoś im pomagać w tym. Zwłaszcza ważna jest trochę tej wiedzy o tym, jak postępować, jakie są oczekiwania osób z demencjami, ich opiekunów, ale to wszystko w gruncie rzeczy jest precyzyjnie opisane i bardzo proste.
Tak, jest właściwie taki poradnik, jak zrealizować te warsztaty krok po kroku. Ja chciałam tylko powiedzieć tak ze strony doświadczenia edukatorów muzealnych, bo my faktycznie w muzeum prowadzimy warsztaty, prelekcje, lekcje muzealne, zajęcia, no od przedszkola do seniora dla wszystkich grup, ale to są naprawdę wyjątkowe zajęcia i tutaj bardzo ważna jest współpraca. Właśnie tą innowację opracowała Marzena Wójcicka z Fundacji Wyspy Pamięci. Czy my też współpracowaliśmy z Centrum Alzheimera, że bardzo ważne jest zaczerpnięcie wiedzy od osób, od instytucji, które zajmują się osobami z demencją.
Mówimy o Muzeum Narodowym w Warszawie, jedynej właściwie, no jednej z niewielu takich placówek w Polsce, ale też myślę sobie o tym, że to Muzeum Pamięci świetnie pewnie pracowałoby na przykład w muzeach lokalnych w każdym z miast albo w skansenach, prawda? Bo przecież różną mamy przeszłość, gdy chodzi o pochodzenie. I na przykład wizyta właśnie w muzeum, w którym są obrazy przedstawiające panoramę miast, w których mieszkają te osoby, gdzie się wychowywały, albo w skansenach, jeżeli są to ludzie, którzy ze wsi weszli do miast po II wojnie światowej, no to jest po prostu gotowa sprawa.
Tak, ja tutaj się zgłaszałem do wypowiedzi, ponieważ jakby ja w tej chwili bardziej niż muzealnikiem jestem opiekunem i specjalistą od osób z demencjami. Praktyka terapeutyczna, taka właśnie tak zwana terapii reminiscencyjnych, polega na tym, żeby ludziom chorującym na demencję nawet odtwarzać ich, no takie, bym powiedział, scenografie z przeszłości. Dlatego nie wiem, czy tutaj słuchacze z Warszawy mogą kojarzyć, że przed Centrum Alzheimera w Warszawie, w Alei Wilanowskiej, jest odtworzony stary przystanek autobusowy, taki z lat 90., czerwony. I chodzi o to, że często ludzie, którzy wychodzą, czy na przykład, no nawet muszę powiedzieć, że jakby próbują się wydostać, czy wracać do domu, to jest stały wątek, problem z chorymi na Alzheimera, że oni ciągle mówią, że wracają do domu. I dla nich takie wyjście i oczekiwanie na przystanek jest bezpiecznym miejscem, gdzie oni wyjdą na przystanek stary z lat 90., który znają i tam usiądą, poczekają, stamtąd opiekunowie ich tam znajdą. Także to jest, więc jakby zabieranie chorych w przestrzenie właśnie reminiscencyjne. Ty mówiłeś o skansenach, to jest idealne miejsce, idealny sposób na prowadzenie terapii.
Do czego dążymy, dążycie? To znaczy, co chcielibyście osiągnąć i jaką macie wizję, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego przedsięwzięcia, które pięknie się nazywa Muzeum Pamięci?
Jak wspomniałam, mnie bardzo cieszy to, że muzeum jako instytucja kultury może być takim narzędziem zmian. Może być miejscem, gdzie tworzymy innowacje społeczne. Myślę, że to jest bardzo ważne, aby przełamywać to, że demencja, choroba Alzheimera, że to są społeczne tabu, że w momencie, kiedy człowiek dostaje diagnozę, kiedy słyszy diagnozę swojego bliskiego, to tak jakby słyszał wyrok. To znaczy, że my teraz zamkniemy się w domu, nie możemy się pokazywać, że się wstydzimy i że będziemy czekać nie wiadomo na co, na to, aż nam się na pewno pogorszy, na
jak
to na pewno pogorszenie.
Jak w przypadku osób z niepełnosprawnościami w PRL-u,
tak,
prawda?
Tak, a my tymczasem musimy budować wokół tych chorych faktycznie to, że przed nimi jest jeszcze dużo życia i że jeszcze to życie może dobrze wyglądać i że naprawdę możemy mieć bardzo wiele pozytywnych przeżyć. I też jest mowa o tym, że na chorobę Alzheimera jeszcze niestety nie wynaleziono lekarstwa, ale jest bardzo wiele działań pozaterapeutycznych, które, tak jak Marcel wspominał, spowalniają tą chorobę, które pozwalają chorym żyć aktywnie, brać udział w życiu społecznym i to jest właśnie ta innowacja. I to jest to, że instytucje kultury mogą dać przykład też innym instytucjom i w ogóle środowisku społecznemu, że faktycznie otwieramy się na tych chorych, że oni są wśród nas i tak jak mówi Tepa Snow, która jest taką gwiazdą i takim głównym amerykańskim autorytetem od chorób dementywnych, żeby budować taki team wokół tych chorych osób, aby je włączać w społeczność.
Tutaj Basia mówiła jak gerontolożka, a ja teraz powiem jak muzealnik. W Muzeum Pamięci paradoksalnie chodzi też o odwrócenie rów w muzeum i o to, żeby muzea też się uczyły tego, żeby słuchać swoich widzów. I nie tylko widzów z demencjami, tylko ludzi, którzy po prostu przychodzą i reagują na dzieła sztuki i wprowadzają własne emocje, własne narracje, bo to są dwie rzeczy. Opowieści, których chcemy wysłuchać i emocje, jakie wywołuje sztuka i z tymi emocjami też no, chcemy jakoś być w jakimś dialogu. To są ciekawe rzeczy po prostu. Te historie indywidualne są fascynujące, tak samo jak fascynujące są dzieła sztuki, więc wydaje mi się, że tu w tym projekcie paradoksalnie jest więcej, niż by się wydawało.
Muzeum Pamięci. Jutro Międzynarodowy Dzień Muzeów. O innowacji i o tym, co można zrobić, żeby 500 000 osób z chorobą Alzheimera, chorobami demencyjnymi i innymi chorobami otępiennymi wprowadzić do przestrzeni muzealnej, obudzić ich pamięć, wysłuchać ich historii. Rozmawialiśmy dzisiaj w naszym podcaście. Gośćmi byli Barbara Tichy, edukatorka z Muzeum Narodowego w Warszawie. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Marcel Andino-Veles, gerontolog, a wcześniej wiceszef Muzeum Sztuki Nowoczesnej i dziennikarz. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Przypomnę jeszcze adres na zakończenie naszego spotkania. sieciwsparcia.pl/muzeum-pamięci. Dla tych, którym możemy pomóc, wyjście do muzeum może być świętem. I pamiętajmy o tym, że zamiast siedzieć w domach, mogą być z nami w kontakcie. I takie miejsca jak muzea czy skanseny właśnie to umożliwiają. To była 8.10 w środę. Michał Nogaś. Dziękuję, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.